Pijany maszynista rozpędził pociąg do 100 km na godzinę. Przekroczył prędkość i doprowadził do wypadku koło Wrocławia. Znamy nowe fakty w sprawie skandalu na torach. Śnieg łamie drzewa w Zakopanem. Są ranni. Jak z wiosennego kataru zrobiła się jesienna grypa stoczniowa? Posłuchaj historii upadku stoczni w Gdyni i Szczecinie. Pijany maszynista, który spowodował wykolejenie się pociągu koło Wrocławia, pędził z prędkością 100 km na godzinę, w miejscu, w którym obowiązywało ograniczenie prędkości do 40 km. Dodatkowo, jak dowiedziała się Barbara Zielińska, wjechał na tor na czerwonym świetle.
Była jedna wielka panika, ludzie wychodzili na tory, bo myśleli, że wszystko się pali, bo to się cała atrakcja pozrywała, także myśleli, że pociąg się pali, brali dzieci na ręce.
Hamowanie takie było stopniowe, ale trochę rzucało na bok.
Spaliśmy sobie spokojnie i nagle zaczęło telepać całym przedziałem, tak? Całym wagonem. Dopiero jak pociąg się zatrzymał, wyjrzałem przez okno, to się okazało, że jeden wagon jest na jednym torze, drugi na drugim, tak? Powyginany cały pociąg.
Opisali nam to dramatyczne zdarzenie pasażerowie pociągu. Maszynista zostanie przesłuchany najwcześniej jutro, bo musi wytrzeźwieć. Prokuratura nie wyklucza, że postawi mu zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi do 10 lat więzienia. Fotoreportaż z wypadku na www.rmf.fm. Skutki nocnego wypadku pociągu w miejscowości Szewce na Dolnym Śląsku odczuli też pasażerowie na dworcu w Poznaniu. Od 3 godzin czekają na skład do Warszawy. W kolejce do kas stoją zniecierpliwieni ludzie, którzy chcą oddać bilety. Informuje reporterka RMF FM. Opóźnione są również pociągi Kraków-Świnoujście. 2 osoby ranne po uderzeniu konarem drzewa, które złamało się pod ciężarem śniegu w Zakopanem. Jedna z nich jest nieprzytomna. Zakopiańscy strażacy usuwają też połamane drzewa z trasy do przejścia granicznego na Łysej Polanie. Synoptycy zapowiadają, że śnieg będzie sypał na Podhalu przez kilka dni. W górach wiatr może osiągać prędkość nawet do 110 km na godzinę i powodować zamiecie śnieżne. Z kolei na Pomorzu nadciąga silny sztorm. Podmuchy w porywach mogą osiągać prędkość huraganu. Wiatr ma wiać z kierunku wyjątkowo niekorzystnego dla Wybrzeża Gdańskiego, czyli z północy.
Przy północnych wiatrach mamy bardzo niebezpieczną sytuację na Półwyspie Helskim.
Ostrzega Anna Stelmaszek-Świerczyńska, z Gdyńskiego Urzędu Morskiego, a Wojciech Jankowski już teraz obserwuje, co się dzieje nad morzem. Wojtku, już teraz silnie wieje?
Tak, już wieje słychać. Bardzo silny wiatr, to zapewne tak, słychać. Fale są imponująco duże, a będą jeszcze większe. Stan wody w Bałtyku osiągnął 5,5 metra. To jest stan alarmowy. Woda wdziera się na plażę. Fale już podmywają wybrzeża klifowe. Komunikatów o zniszczeniach trzeba spodziewać się w ciągu najbliższych kilkunastu godzin. No co gorsza, sztorm będzie się wzmagać.
A teraz inne fakty z nadmorza. Gdzie były służby specjalne, gdy w zagadkowych okolicznościach ważył się los polskich stoczni? Szef Kancelarii Prezydenta Władysław Stasiak zwrócił uwagę na bierność spec-służb w kontrwywiadzie RMF FM.
Jeszcze niedawno pan minister Grat i służba zaangażowana w tak zwaną tarczę antykorupcyjną twierdziły zgodnym chórem 10 września, że wszystko jest w porządku w sprawie stoczni szczecińskiej w tym przypadku. Jedynie CBA dostrzega patologię życia publicznego, inne służby nic nie dostrzegają, ale też nic nie wykrywają.
Przypomnę słuchaczom, że aferą stoczniową zajęła się wczoraj warszawska prokuratura okręgowa. A nasza dziennikarka Agnieszka Witkowicz spróbuje teraz postawić pewną diagnozę. Agnieszko,
Dzień dobry.
Jak z wiosennego kataru zrobiła się jesienna stoczniowa grypa?
To wszystko przez to, że rząd zamiast szukać lekarstwa udawał, że zdrowie dopisuje. Choć już wtedy, czyli wiosną, było widać, że nie ma szans na produkcję statków i pracę dla stoczniowców, przymykał na to oko i brnął we współpracę z tajemniczym, nieznanym inwestorem, który dużo obiecywał, ale jak pokazały ujawnione dokumenty, już wiosną miał kłopoty z pieniędzmi. W tym czasie pojawiły się też doniesienia związkowców, że majątek zakładów jest rozkradany. Reakcji brak, bo rząd żył w swoim świecie mitów, którymi nakarmił opinię publiczną przed wyborami do Europarlamentu. Po kompletnej porażce i ujawnieniu niekompetencji w sprawie pojawił się jeszcze jeden wątek. W rozmowach o stoczniach od początku uczestniczył Libańczyk Raman El Asir, który jednocześnie starał się o odzyskanie starych długów od Bumaru.
Jesteśmy wam dłużni jeszcze inne fakty. Słuchajcie na bieżąco RMF FM.